Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Dzień dobry Państwu. W czwartkowym poranku pan senator Waldemar Witkowski, reprezentant okręgu wyborczego numer 1 i Lewicy. Dzień dobry panie senatorze.
Dzień dobry Państwu. Senatorem się Rzeczpospolitej Polski, a wybieranym się jest w różnych okręgach.
Dodam, bo to istotne do kontekstu naszej rozmowy, członek senackich komisji poza Komisją Edukacji. O tym dzisiaj będzie nieco mniej. Członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej, ale także Senackiego Zespołu do Spraw Zrównoważonego Rozwoju. I tak jak wspomniałem, mówiąc o tych afiliacjach, mam na uwadze protest rolników i dwa żądania wstrzymania importu żywności z Ukrainy oraz wycofania się, takie żądanie padło wczoraj, wycofania się rządu polskiego z Zielonego Ładu. Co Lewica na to?
Ja powiem, co ja myślę, ponieważ byłem świadkiem takich protestów w roku 2003 i na początku 2004 jako wicewojewoda przed wejściem do Unii Europejskiej. Rolnicy też protestowali przed różnymi rozwiązaniami, które w Unii Europejskiej obowiązywały. Wtedy też był tak zwany świński dołek, a przypomnę, że Wielkopolska, nie wiem jak dzisiaj, ale wtedy była chyba największym producentem w Polsce, jeżeli chodzi o trzodę chlewną, a więc ten świński dołek, a więc te niskie ceny wieprzowiny, one mocno upadały, a przypomnę, że była taka akcja propagandowa, także nie przez Unię Europejską, ale także przez polskich lekarzy, że wieprzowiny nie należy specjalnie dużo spożywać, bo ona powoduje tam zwiększony poziom różnych rzeczy w organizmie, które są niezdrowe. I wtedy też te protesty, pamiętam, nawet przy Kosach pod Środą. Różnica polegała tylko na tym, że wtedy były w większości to Ursusy, Zetory, a teraz są takie bardziej wypasione ciągniki, dużo większe, bardziej kulturalnie się w nich jeździ, mają klimatyzowane kabiny i można tam dłużej przebywać i nie marznąć na mrozie, jak wtedy te 20 lat temu. Teraz poważnie mówiąc, co sądzę, znaczy generalnie, tak się kiedyś zdarzyło w moim życiu, że byłem przewodniczącym Rady Cukrowni Kościan. I wtedy też koncern niemiecki kupował tą cukrownię, ale zanim nawet kupił, to też był tak zwany płodozmian. Znaczy, że ziemia co jakiś czas odpoczywała, że buraków nie można było produkować w tym samym miejscu ciągle. Tylko dla dobra tej produkcji, na to, żebyśmy mniej musieli wydawać pieniędzy na różną chemię, która walczyła z chorobami grzybowymi i innymi buraków, no trzeba było stosować jakby ten umowny przerwę w produkcji w tym samym miejscu tych buraków. Więc coś w tym pomyśle jest. Oczywiście on może jest źle wdrażany, ten Zielony Ład, ale generalnie prędzej czy później musimy się zgodzić z tym, że chcemy jeść zdrowszą żywność, że chcemy, żeby w tej żywności było mniej tych różnych związków, tam pestycydów czy innych, które się zdarzają przy intensywnej produkcji, że chcemy mniej nawozów azotowych, które powodują szybki
przyrost
masy zielonej, ale są niezdrowe dla organizmu.
Idąc tropem tego argumentu, rolnicy właśnie wskazują, że żywność, która jest sprowadzana z Ukrainy, to jest żywność, która nie spełnia norm także ekologicznych. To mamy do czynienia chociażby w sprawie zboża technicznego. Czy,
no właśnie to jest pewien problem oczywiście, że
stopować tą żywność,
Polska,
limity
jak my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to mieliśmy określone wymagania i musieliśmy dostosować swoje rolnictwo do wymagań takich, które bardziej cywilizowanych krajów, które więcej lat pracowały nad tym, żeby odżywiać się zdrową żywnością. Teraz co do zboża z Ukrainy. No jest problem z tym.
Nie tylko zboża, ale wszystkich produktów.
Wszystkich produktów. Generalnie, przykro mi, że ciągle nie są te dane ujawnione, co w tym zbożu technicznym było, czy nie było, jakie związki chemiczne, bo często te nasze rozmowy o tym, że coś tam jest, a czegoś nie ma, to jest tak zwany fake news. A więc ktoś mówi, 10 innych powtórzy i potem już wszyscy mówią tak, zboże techniczne to, nie wiem, rtęć miało, cynk miało i tak dalej. No przykro, że tak dużo czasu minęło, ani poprzedni rząd, ani ten jeszcze chyba nie zdążył, nie poddał na tyle dobrym badaniom tego zboża i powiedział, co faktycznie w nim jest. Ja też jestem konsumentem z drugiej strony i po wybuchu wojny w Ukrainie, czy na Ukrainie, bo niech poloniści się sprzeczają, jaka forma jest prawidłowa, ceny żywności w Polsce i zboża gwałtownie rosły. Niepotrzebnie ówczesny minister rolnictwa, nawet wicepremier, gdzieś tam palną głupotę, tak to oceniam. Nie sprzedawajcie po tam tysiąc ileś tego zboża, bo jeszcze będzie droższe. No to spowodowało u rolników normalny sposób myślenia. Skoro możemy zrobić więcej, to nie sprzedawajmy go wtedy. Oczywiście ten skok cen był jeszcze wyższy. Przypomnę, że chleb, niektórzy prognozowali, że będzie po 30 zł, ale był około 10 zł bochenek. No teraz ceny się wystabilizowały i konsumenci płacą za ten chleb mniej.
Ale z drugiej strony, mimo tego, że to zboże weszło do Polski, ceny żywności nie staniały. Co więcej,
parę... Staniały. Ja generalnie bardzo jestem poznaniakiem, powinienem pyry jeść, też je jem, ale bardzo lubię chleb. Ten chleb, który kupujesz, o wszelkie chleby, ja kupuję w polskiej sieci Stokrotka, żeby nie było wątpliwości, on dzisiaj jest dwa razy nawet tańszy niż był rok temu czy pół roku temu.
Czyli stawia pan hipotezę, że jak otworzymy się na rynki z Ukrainy, to żywność będzie tańsza?
Nie.
Ponieważ to jest właśnie teza, z którą polemizował Jan Krzysztof Ardanowski. On właśnie uważa, że nawet jeśli ona będzie tańsza, to przez pewien moment, natomiast jak my się już uzależnimy od tego dostawcy, to ona będzie wówczas droższa.
No, generalnie nie my wymyśliliśmy jako Polacy globalizację gospodarki. No, kupujemy banany nieprodukowane ani w Unii Europejskiej, tylko gdzieś tam na północy Afryki albo jeszcze w dalszych regionach świata. Jemy pomarańcza i cytryny, to też jest w Polsce produkowane. Faktem jest, że ziemniaki powinniśmy przede wszystkim jeść polskie, a niekoniecznie egipskie czy marokańskie. Ale gdybyśmy chcieli się na przykład tylko i wyłącznie czereśnie jeść polskie, no to byłyby kilogram 30 zł, więc jemy marokańskie, bo nam klimat bardziej sprzyja czereśniom. W związku z tym wszędzie musi być jakaś realna granica co do zboża do Ukrainy, bo uporczywie pan jakby dąży do tego tematu. No to jest jakaś tam forma pomocy Ukrainie w walce no, z takimi rządami, jak, których na świecie jest kilka, które ekspansją się zbroją, wydają różne pieniądze na zbrojenia i później jak mają tych armat i czołgów za dużo, no to starają się wywołać konflikt zbrojny, żeby zużyć stary sprzęt. I takim przykładem moim zdaniem
panie senatorze, jest Rosja. Ale to spróbujmy zatem to przełożyć na język polityki, ponieważ przedstawiciel lewicy w Ministerstwie Rolnictwa, pan minister Jacek Czerniak, wypowiedział się, zresztą na stronach lewicy zostało to opublikowane, że limitom powinny podlegać wszystkie produkty rolne. Czy nie idzie ta sytuacja na takie polityczne zwarcie? Z jednej strony wiceminister Kołodziejczak, wiceminister Czerniak, myślę, że spora część PSL-u. Z drugiej strony, no, bardziej liberalnie o tej sprawie myślący politycy, chociażby jak pan senator. Czy myśli pan, że to może być game changer dla koalicji? W sensie
generalnie,
dojść do zmiany i kryzysu.
Wszelkie ograniczenia powinna narzucać Unia Europejska, bo nie po to wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, żeby nie kształtować polityki zagranicznej wspólnie. Elementem polityki zagranicznej jest także poziom ceł, limity produkcji i tak dalej. Przypomnę, jak do Unii wchodziliśmy, ograniczyliśmy produkcję mleka. No, pouznawano, że mleko krowie
nie
jest
tylko
niezdrowe.
Rybołówstwo,
wiele innych elementów. No, sukcesywnie zostało to wdrażane. Nie? Znaczy, potencjał trzeba mieć, ale trzeba produkować tyle, ile w danym momencie jest potrzebne, przede wszystkim na rynku europejskim do sprzedaży. W związku z tym to nie będzie pole konfliktu. No moim zdaniem tu pewna zachowawcza wybory w Parlamencie Europejskim powodują, że pani komisarz Unii Europejskiej, która moim zdaniem też nie zawsze się sprawdzała, no nie potrafi, nie chcę powiedzieć, uderzyć pięścią w stół, ale generalnie rozwiązania unijne, a one regulują, jakie mają być cła, bo to nie Polska decyduje o cłach, tylko Unia Europejska. Zresztą cło jest dochodem Unii Europejskiej, a nie dochodem poszczególnych krajów z graniczą z innymi państwami poza Unią Europejską. Więc Unia Europejska powinna niestety zachować się zgodnością wobec swoich obywateli, mając na względzie interes innych państw na świecie, no przede wszystkim bronić swoich obywateli.
Czyli myśli pan o rekompensatach dla rolników?
Nie, cło jest formą rekompensaty, czy zwiększa budżety Unii Europejskiej. Unia Europejska ze wspólnych środków, a także krajowych, dopłaca do produkcji rolnej w różnych sferach. No przypomnę, to nie jest...
Ale w tym momencie należałoby dopłacić więcej. No ci rolnicy mówią o
określonych
stratach. No
jeżeli będą cła, to będzie więcej pieniędzy w budżecie Unii.
Rozumiem, że tu pan senator widzi możliwość przekonania Kołodziejczaka czy Czerniaka.
Ja myślę, że oni obywateli tak samo myślą jak ja. Unia Europejska powinna wykonać ten krok. A Polacy, i nie tylko Polacy, czy polskie władze powinny lobować w Unii Europejskiej o to, żeby Unia Europejska nie chowała głowy w piasek.
W porannej rozmowie senator Waldemar Witkowski z Lewicy. Panie senatorze, drugi temat, który rozpala bardzo opinię publiczną, to atom i CPK. CPK przede wszystkim. Parlamentarzystki Lewicy, pani Anna Maria Żukowska i pani Paulina Matysiak są w zespole wsparcia dla CPK, ale jednoznacznej opinii pana ugrupowania do tych inwestycji nie ma. To znaczy, z jednej strony jest wyrażona taka sympatia, czy powiedziałbym emocjonalne parcie, które się dobrze w mediach sprzedaje, ale twardego stanowiska jeszcze nie mamy. Jak zatem ta sprawa się przedstawia?
No, rozmawiać trzeba i pewnie dlatego te dwie sympatyczne nasze posłanki tam są, żeby rozmawiać, ale generalnie trzeba spojrzeć na to realistycznie, a ja lata będąc w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, rozwijając przewozy regionalne i dbając o rozwój innego transportu regionalnego, jestem przeciwko wykluczeniu szczególnie małych miejscowości.
A CPK wykluczałoby te małe miejscowości?
Generalnie powoduje, że ten pociąg jadący, nie wiem, będzie rzadziej zatrzymywał się, bo ma osiągać olbrzymie prędkości i żeby to było ekologiczne.
Ale przecież on nie wyklucza tych klasycznych, nazwijmy to, kolei.
Pośrednio wyklucza, bo i powiem tak, my w Wielkopolsce dążyliśmy od tego, żeby pociągi jeździły 160 na godzinę. I to jest moim zdaniem z punktu wielkości Polski i odległości między stacjami prędkość optymalna i zarazem maksymalna. To jest moje zdanie, ale takie samo zdanie wyrażałem, nie wiem, 20 lat temu czy 18 lat temu, kiedy były pierwsze dyskusje o tej kolei dużej prędkości. Potem się okazało, że tak nie można zbudować kolei między Warszawą, Poznaniem a Berlinem, no bo jedna z podpoznańskich gmin zabudowała zbyt blisko torów, no swoje zabudowy. Ktoś tam wydał warunki zabudowy, ktoś wydał pozwolenie na budowę i w zasadzie, żeby była jasność, nigdy między Poznaniem a Berlinem bez wyburzeń nie pojedziemy prędkościami tymi, o których niektórzy sobie marzą. Gdyby było 160 na godzinę i pociąg staje na trasie do Warszawy kilkakrotnie, tak jak teraz stają Intercity. Jeżdżę częściej, więc teraz już wiem, i ta jazda 2,5 godziny, a gdyby było na przykład 2,15 albo 2 godziny, w ogóle byłoby niepotrzebne korzystanie ani z samolotów, ani z CPK. Dworzec w Poznaniu jest w centrum, dworzec w Warszawie jest w centrum. CPK moim zdaniem nie wjedzie do centrum. Bo jeżeli ma być kolej dużej prędkości...
Doprecyzujmy, to jest nie tylko lotnisko, ale to są właśnie koleje dużych prędkości. Ale panie senatorze, te koleje dużych prędkości, o ile jestem dobrze poinformowany, mają iść po swoim śladzie. To znaczy nie będzie tego konfliktu, o którym pan senator mówi, no bo przecież to nie wyklucza, że pojedzie szybki pociąg do Warszawy
zatrzyma się w Kutnie?
W Kutnie zaczyna się ten Intercity.
Ten do Warszawy w ogóle nie pojedzie przez Kutno. Ani przez Konin.
No ale przez Kutno pojedzie klasyczny Intercity,
i będziemy do Warszawy
jechali
szybciej, ale dłuższą drogą, to po pierwsze. Więc to się powinniśmy za bilet zapłacić więcej, bo tam są te klasy odległościowe. Ale drugie, nie daje gwarancji szybszego dojazdu. Skoro na przykład, nie wiem, gdzie będzie ten dworzec w Poznaniu, kiedyś planowano we Franowie, no to z centrum Poznania trzeba pojechać do Franowa, straci się pół godziny, potem się tym koleją szybkiej prędkości dojedzie przez 27 minut szybciej do Warszawy, dłuższą trasą, ale w Warszawie też nie wiem, czy dojedzie do dworca centralnego w Warszawie, tylko w inne miejsce. No moim zdaniem trzeba tu postawić fachowcy, rozsądek i wierzę tu panu Laskowi, że on to tak zaproponuje takie rozwiązanie, które będzie korzystne dla pasażerów z całej Polski, a nie tylko z niektórych aglomeracji. No i nie będzie horrendalnie drogie, no bo pytanie, czy nas stać na wydawanie kilkudziesięciu miliardów złotych w momencie, kiedy...
Rozmawiacie między sobą w Lewicy, w kuluarach o tej sprawie? Macie jakieś swoje własne analizy?
Znaczy nie stawał jeszcze na klubie, w związku z tym nie ma tu jednoznacznego stanowiska. Na pewno wiem, że właśnie ta pani koleżanka Paulina Matysiak, która mieszka tam w okolicach, znaczy mieszka w Warszawie, ale jest posłem gdzieś tam spod Kutna i tych rejonów, gdzie port ma być, jest za. Druga sprawa, lotniska. No generalnie, jeżeli będzie nadal tworzony Zielony Ład w sprawie CO2, a więc dwutlenku węgla, co do którego się nie zgadzam, bo uważam, że w Polsce na przykład nie da się na przykład płacić tak horrendalnie wysokich cen przy wytwarzaniu ciepła, my nie potrafimy w naszym klimacie żyć bez ogrzewania, a w koszcie ogrzewania jest te opłaty za CO2 są często większe niż wszystkie inne koszty związane z produkcją tego ciepła. To dlaczego, pan pytanie, lobbyści w Unii Europejskiej kiedyś tam załatwili, że transport lotniczy ma 85% opłat za CO2 za darmo? No bo tak to nazywam. Lobbyści w Unii Europejskiej załatwili dla jednej formy transportu lotniczego 85%.
Ale wie pan, że niektóre linie lotnicze już myślą o elektrycznych samolotach, więc być może będzie to rewolucja technologiczna.
Okay. Oby tak się udało. Natomiast mówię, trzeba patrzeć. Ja jestem człowiekiem, który lata żyje na tej ziemi i nie podobają mi się różne działania lobbystyczne, podobnie jakby się nie podoba nepotyzm wśród polityków. No i to zawsze będę wytykał i tępił. Więc przyszłość moim zdaniem już nie będzie takiej wielkiej.
Musimy lądować, panie senatorze.
No to lądujmy w Poznaniu na ławicy.
Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był senator Waldemar Witkowski z Lewicy. Dziękuję.
Dziękuję.
Kłaniam się państwu, życzę dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.